Prawie miesiąc temu zaczęliśmy Wielki Post od słów: nawróćcie się do mnie. Tak wołał Joel w środę popielcową, prorok Joel, nawróćcie się do mnie, do Pana Boga. I w połowie tego Wielkiego Postu trzeba przystanąć i zadać sobie pytanie, gdzie my jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie nawracania, czego nam jeszcze czego potrzeba. I spróbujmy posłuchać dzisiejszej liturgii słowa, bo może ona będzie takim światłem na drodze naszego nawrócenia. Pierwsze czytanie mówi o czasie, mówi o dziś, to dziś. Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. 40 lat chodziliście po pustyni, dziś jesteście wolni. Tyle lat jedliście mannę, dziś już przestaniecie jeść mannę. Dziś skończyła się wasza wędrówka, już nie będzie niewoli, będzie ziemia obiecana. Dziś. Ale żeby było dziś, musiało być jutro. Ile było takich dni, że się wydawało, że to jeszcze nie nadejdzie. Tajemnica czasu jest szalenie ważna, żeby człowiek nie zrobił głupoty, zanim się czas wypełni. W Ludźmierzu proboszczem przez wiele lat był świętej pamięci ksiądz prawa Tadeusz Juchas. Kiedy miał 2 lata, piorun zabił jego matkę. Był ostatnim z 8 dzieci. Co wtedy sobie musiał myśleć jego ojciec? Co musiała myśleć rodzina? 2 zostało księżmi, reszta wyszła za mąż, ożenili się, mieszkają w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce. A ksiądz Tadeusz lata zajmował się sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, doprowadzając go do niesamowitej świętości. I ten, który stracił po ludzku matkę, tak zakochał się w Matce Bożej, że naprawdę znalazł nie tylko swoją drugą matkę, ale matkę także dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżali do Ludźmierza. Kto wie, czy matka z nieba, jego rodzona, więcej mu nie pomagała, niż gdyby była za życia. Kto wie, ile trzeba było lat, żeby zrozumieć, po co to wszystko, albo jaki w tym musi być sens. Dziś, słowo dziś, z pierwszego czytania uzmysławia mi: człowieku, zastanów się. Może to jeszcze nie jest dzisiaj. Może jeszcze dzisiaj nie rozumiesz, może dzisiaj się buntujesz. Może dzisiaj jeszcze jesteś tym synem marnotrawnym, który jest w tej obcej krainie i ma tyle pieniędzy, że w ogóle nie myśli o powrocie. Może dziś jeszcze to nie jest to, a może dziś to już jest to. Mieć cierpliwość wobec swojego nawrócenia, mieć też cierpliwość wobec nawrócenia wobec innych ludzi, to jest również tajemnica Wielkiego Postu. Drugie słowo idzie z psalmu responsoryjnego. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Psalmista jest człowiekiem, który Pan Bóg zrobił mu jakieś takie dobre rzeczy, że on zaczyna od słów: będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Będę błogosławił. Błogosławić znaczy mówić dobrze. Benedicere, mówię dobrze. Eulogeo po grecku tłumaczą: błogosławić znaczy mówić dobrze. Mówię dobrze o mężu, o żonie, o dzieciach. Mówię dobrze po prostu o takim czy innym człowieku. A psalmista mówi: a czy mówisz dobrze o Bogu? Mów dobrze o Bogu. Ja chcę mówić o dobrze Bogu. Nie narzekam na Pana Boga, nie mam pretensji do Pana Boga, nie jestem zły na Pana Boga, ale mówię o Nim dobrze. O tylu ludziach mówię dobrze, o tylu sprawach mówię dobrze. Czy ja powiedziałem kiedyś o Bogu dobrze? I psalmista mówi, że nawet się chlubi Panem. Chlubi się, chce wysławiać Pana. Dlaczego? Bo szukał pomocy, a On go wysłuchał. Wyzwolił go od wszelkiej trwogi. Zawołał, biedak Pan go usłyszał. Uwolnił od wszelkiego ucisku. Czy naprawdę w naszym życiu nie było takiego przypadku, kiedy Pan Bóg nam pomógł? Czy naprawdę nie pamiętamy takich momentów, kiedy powiemy: rzeczywiście Pan Bóg był dla nas dobry? Może to jest moment mojego nawrócenia, żebym ja przestał narzekać na Boga, żebym ja przestał po prostu mieć pretensje, a zaczął mówić o Nim dobrze. Bo na pewno, porozglądajcie się w swoim życiu, ale na pewno jest taki moment, kiedy Bóg robił ci, zrobił ci dobrze. Był rok 2008, byłem jeszcze na studiach w Jerozolimie, przeżywałem od paru miesięcy największy taki kryzys w swoim życiu, depresję, modliłem się o śmierć, miałem myśli samobójcze, nie umiałem jak sobie ze sobą poradzić. W lipcu pojechałem do Anglii na zastępstwo. Parafia St. Peter's odprawiam 17 lipca mszę świętą o 9 rano. Po mszy świętej wystawiam Najświętszy Sakrament i mówię: Panie Jezu, ja się nie ruszę stąd, póki mi nie pomoże. Minęła 10, 11, 12, 13. Klęczę, siedzę, wstaję, modlę się. Minęła 14, gdzieś między 3 a 4. Stało się coś takiego, jakby ktoś ci ściągnął 30 kg z pleców. Albo jakbyś narodził się na nowo. Albo jakby Pan Bóg otworzył okno w niebie i powiedział: Ej, Wojtek, nie panikuj, wystarczyło się pomodlić 6 godzin. I to, co było problemem przez parę miesięcy, znika w ciągu jednego dnia. Ja, który nie przepadam za porannym wstawaniem, zaczynam wstawać po 5:00. Który nigdy rano nie biegałem, zaczynam biegać rano. Który nie mam nabożeństwa do żebraków, przytulam się do tych biedaków w Leicester na ulicach i mówię: Jezus żyje, to działa. Bóg naprawdę jest dobry. Czasem tylko trzeba pomodlić się 6 godzin więcej. Będę błogosławił Pana. Może to jest czas tego postu, żebym ja zaczął mówić dobrze o Bogu. Czego nas jeszcze uczy liturgia słowa w tym środku Wielkiego Postu? Święty Paweł przypomina o tym, że Bóg chce nas ze sobą pojednać. Że zesłał Jezusa Chrystusa i ten Jezus Chrystus, co został uczyniony w pewnym sensie grzechem, to znaczy grzechy nas wszystkich przyjął na siebie po to, żebyśmy mogli być zbawieni. I znowu daje nam do myślenia: aha, czyli w taki sposób można walczyć z grzechem? Pismo Święte pokazuje, że przynajmniej są 4-5 sposobów na walkę z grzechem. Pierwsza księga Rodzaju. Lamek, potomek Kaina, mówi tak: jak mi ktoś zrobi siniec, to go zabije. Zemsta. Jak ktoś zrobi krzywdę, to zabije. Zemsta. Pierwszy sposób walki ze złem, że tak przywalić drugiemu, żeby się nauczył raz na zawsze, że mnie się nie lubi krzywdę. Ale jest drugi sposób, lepszy troszeczkę. Oko za oko, siniec za siniec, ząb za ząb. Jeśli ktoś mi wybije oko, to ja mu nie utnę głowy, ale mu wybiję tylko jedno oko. Po sprawiedliwości. Ale jest jeszcze lepszy sposób na rozwiązywanie problemów, to jest psalmy złorzeczące. Jak ktoś mi wybije oko, to ja mu nie wybiję oka, ale pójdę do Pana Boga i powiem: Panie Boże, zabij go, bo ja nie wiem, co mu zrobię. Szczęśliwy, córo Babilonu, kto chwyci Twoje dzieci i roztrzaska o skały. Mówi Psalm 137. Zabili nasze dzieci, zmasakrowali nasze dzieci, więc idę do Pana Boga i mówię się: Panie Boże, zabij ich dzieci. Te modlitwy wydają się straszne, ale to jest bardzo wysoki poziom rozwoju. On się nie mści, on nie robi za oko za oko, ale on się wygada przed Panem Bogiem. Tak jak było dawno na wsi, nie? Jak człowiek, jak się góral zdenerwował na żonę, to szedł do stajni, nakluł krowie, koniowi, no i mu przeszło. Wrócił do domu i już był grzeczny. No przy koni tak nie rozumie prawa, nie rozumie, co mu szkodzi. Po prostu to była taka strefa buforowania. Wygadaj się po prostu. Wygadaj się zwierzęto. Tak sobie radzili z grzechami czy z problemami. Jezus pokazuje, jest jeszcze jeden sposób na radzenie sobie z grzechem. To jest: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Błogosławcie tym, którzy wam złorzeczą. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Zło zwycięża i dobrem. Niesamowity sposób. Najlepszy, można powiedzieć, sposób. Ale dzisiejsze drugie czytanie pokazuje, jest jeszcze inny sposób. Jeśli ktoś ci robi krzywdę, to nie tylko go błogosławisz, ale konsekwencje tej krzywdy bierzesz na swoje ramiona. Wziął krzyż na swoje ramiona, chociaż to nie był jego krzyż. Wziął konsekwencje grzechów, chociaż to nie był jego grzech. To prawda, że po sprawiedliwości ci się nie należy. To prawda, że po sprawiedliwości nie muszę tego cierpieć. To prawda, że po sprawiedliwości nie muszę przepraszać. Ale ja to zrobię. Zrobię to dla Ciebie nie tylko, żeby Cię błogosławić, ale żeby pokazać, że można kochać. No tak jak robimy z niepełnosprawnymi. Co robimy z niepełnosprawnymi? Co robimy z niewidomymi? Co robimy z chorymi ludźmi? My po prostu dajemy im rentę, dajemy im pieniądze, dajemy im pomoc, chociaż oni nie zapracowali. Bierzemy jakby konsekwencje ich choroby, konsekwencje ich stanu, bierzemy, mówimy: ja Ci pomogę. Bo Ty sam sobie nie pomożesz. Ja Ci pomogę, synu marnotrawny, bo Ty sam sobie nie pomożesz. Nie zasłużyłeś na pierścień, na płaszcz, na szatę, ale ja Ci pomogę, bo miło miłość. Miłość nawet bierze krzywdę na swoje ramiona. Nie moją, nie moją, Twoją. Może to jest czas w Wielkim Poście, żeby sobie zadać pytanie, jak ja reaguję na zło. Żeby wyjść może na ten wyższy poziom, chociaż na oko za oko, jak się szczę. Albo jak stosuję oko za oko, żeby chociaż zacząć odmawiać psalmy złożyczące. Albo może zacząć błogosławić, jak tylko narzekam. Albo może powiedzieć, wezmę krzywdę na swoje ramiona. To nic, że ja nie muszę sprzątać. To nic, że to nie jest mój obowiązek, żeby to zrobić. Ale zrobię to dla Ciebie, tak jak Chrystus zrobił to dla nas, chociaż nie musiał. Co jeszcze mówi liturgia słowa w połowie Wielkiego Postu? Mówi nam Ewangelia o tym, że syn marnotrawny jest inny od swojego brata. Czy zauważyliście, że w tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy trzy przypowieści? O synu marnotrawnym, o zgubionej owcy i o zgubionej drachmie. Czemu Pan Jezus opowiada trzy przypowieści, skoro morał jest taki sam, w niebie się cieszą i jak się na ziemi nawracają? Proszę popatrzeć, jak każda z tych przypowieści jest inna. Co to jest drachma? Drachma to jest pieniądz. Co robił pieniądz, żeby się zgubić? Nic nie zrobił, miał taką właścicielkę. Co robił pieniądz, żeby się znaleźć? Nic nie robił, czekał, aż go znajdą. Co to jest owca? No owca to nie pieniądz. Co zrobiła, żeby się zgubić? No, dużo nie zrobiła, to znaczy, to pasterz ją wyprowadził, ona by sobie sama siedziała może w domu. Ale jak już wyszła na to pastwisko, no to się tak przyssała do trawy, że jak jej koleżanki poszły za pasterzem, to na niego jeszcze zapoję. Jak sobie podniosła oczka, to widzi, że nic nie widzi. I co wtedy robi owca? Owca nie pieniądz, że będzie śpiała w tym miejscu, gdzie spadła, ani nie kot, że się wróci do domu. Ale co owca? No nie wie, jak się wraca do domu, to się zagubi. Jeszcze skomplikuje poszukiwanie pasterzowi, bo jak to owca biega z pagórki na pagórkę, a może tam są, może tam są, może tam są. I musi przyjść, musi ją znaleźć, musi wziąć na swoje ramiona i musi zaprowadzić. A co to jest syn marnotrawny? To jest człowiek. Co on robi, żeby się zgubić? Wszystko robi. Sam prosił o pieniądze, sam wziął pieniądze, sam pojechał, sam pieniądze roztworzył i sam się wrócił. Czemu ojciec nie idzie za synem marnotrawnym? Czemu go nie szuka jak owcy zagubionej? Czemu nie szuka jak tego pieniążka? No bo syn to nie jest owca. Bo syn to nie jest drachma. Bo ludzie się różnie gubią i ludzie się różnie znajdują. Jednych trzeba zmusić do chodzenia do kościoła, a drugiemu trzeba zostawić wolność. Bo jak go wolność nie nawróci, jak go wolność nie nauczy, to go przymus nie nawróci. Jak go wolność nie nauczy, to go przymus nie nawróci. Jesteśmy naprawdę różni. I muszę w tym Wielkim Poście mieć tę świadomość, że nie patrzę na kolegę, koleżankę, jak on się nawraca, jak ja się nawracam. Ja muszę myśleć o sobie. Bo może jestem po prostu pieniądzem. Trzeba mnie popchać. Ktoś mnie musi popchać. Nie? Może jestem jak starszy brat i tak naprawdę ja potrzebuję tylko zmiany mentalności, a nie tego, żeby nie wiadomo co, jak się nawracać. Może ja jestem jak ta owca po prostu, która w tym momencie komplikuje sobie życie. Nie wiem, jesteśmy różni. Żeby się nie porównywać. Nieraz lubię mówić rodzicom, czemu porównujecie dzieci do siebie? Czemu mówicie, Jasiu, dlaczego się nie uczysz tak jak twój starszy brat? Marysiu, czemu nie jesteś tak porządna tak jak twoja starsza siostra? Nie wolno tak mówić. No. Bo on jest inny. Jak byś się czuł, gdyby twoje dzieci zaczęły mówić, mamo, a czemu ty nie jesteś czupła tak jak ciocia Krysia? Tato, czemu ty nie zarabiasz tyle, co mówię starszy? Miło by wam było. Jesteśmy naprawdę różni. Może to jest czas w Wielkim Poście, żeby się zająć sobą. Żeby się zająć swoim nawróceniem. Swoim, moim nawróceniem, przestając się porównywać do innych. A może jeszcze jedno z tej Ewangelii, może największym problemem naszym jest to, żeby to nasze nawrócenie zaczęło się od tego zrozumienia, że my jesteśmy dziećmi. Dziecko moje dziecko, mówi ojciec syna marnotrawnego. Nie mówi ty łobuzie, nie mówi obcy człowieku, ty marnotrawstwo. Moje dziecko. Starszy brat nie żyje jak dziecko. Mówi, tyle lat ci służę. Mówi jak niewolnik. Jestem Boże twoim niewolnikiem. Spełniam przykazania, bo muszę, ale nie czuję się twoim dzieckiem. Może to jest problem, żebyś wreszcie się poczuł, że jesteś dzieckiem. Ale co to zmienia, proszę księdza? No dużo zmienia. Jeżeli ja mam moją mamę, która jeszcze żyje, i jeżeli ja jadę do mojego rodzinnej miejscowości, to ja wiem, że jak jestem jej dzieckiem, to ja wiem, że ona mnie zawsze przyjmie z otwartymi ramionami. Ona mnie zawsze wpuści do domu, bo to jest mama. Jeśli Bóg jest ojcem, jeśli ty jesteś twoim dzieckiem, to ty się nie boisz śmierci, bo wiesz, że Bóg cię przyjmie do domu niebieskiego. Bo mówisz codziennie na modlitwie, nie sąsiedzie nasz, ale ojcze nasz. Nie jesteśmy obcymi. To jest mój tata, to jest mój ojciec. Tato, moje dziecko, zrozummy, że jesteśmy jego dziećmi. A wtedy może jeszcze nie przyszedł czas nawrócenia. Może jeszcze się łotrzymy, może jeszcze marnujemy te pieniądze, ale żebyśmy nigdy nie zmarnowali tej wiary, która mówi, człowieku, jesteś dzieckiem. Nie daj sobie mówić diabłu, ani grzechom, ani innym ludziom, że jesteś marionetką, nikim, że jesteś po prostu sługą czy niewolnikiem. Jesteś przede wszystkim jego dzieckiem. Jeżeli nie stracisz wiary w to, że masz ojca, to prędzej czy później wrócisz do niego. Prędzej czy później wrócisz, bo wiesz, że masz do kogo wracać. A przede wszystkim, jeżeli masz wiarę w to, że Bóg jest twoim ojcem, to się nie będziesz bał śmierci. Bo będziesz wiedział, że śmierć jest niczym innym, tylko stukaniem w drzwi domu Ojca Niebieskiego. Moje dziecko. Połowa Wielkiego Postu. Prośmy Jezusa w czasie tej Eucharystii, żeby nam pozwolił jeszcze raz popatrzeć na tą drogę. Nawróćcie się do mnie i przemyśleć, gdzie jesteśmy, w jakim kierunku idziemy i żeby nam dał tą łaskę, chociaż troszeczkę większej wiary w to, że nie jesteśmy obcymi przyrodniami. Jesteśmy dziećmi samego Boga.